środku dnia.
A dzisiaj przyjrzymy się pszczołom, a konkretnie branży pszczelarskiej w momencie, no, kiedy startuje nowy sezon. W Wielkopolsce hodową pszczół zajmuje się kilka tysięcy pszczelarzy. Trwa spis, więc będzie dokładnie wiadomo, ilu prowadzi pasieki. Na początek Mateusz Sikora, który ma ulew o palenicy.
Zawodowo zajmuję się pszczołami.
Dużo tych pasiek?
No ponad 500 ul.
A możemy oszacować, ile w ogóle takich pasiek jest w Wielkopolsce?
Aż takich dużych? Kilkanaście. Trochę maleje w związku z ekonomią produkcji, trudnościami z hodowlą, no i wiekiem pszczelarzy.
No właśnie, jakie są te trudności z hodowlą? Co państwa dotyka tak na co dzień?
Zmienność klimatu najbardziej, ponieważ rzepak tradycyjnie zakwitał początek maja. W tym roku jest szansa, że wrócimy do normy, chociaż w ubiegłych latach był to nawet początek kwietnia. Pszczoły nie są z reguły gotowe już w tym okresie, żeby zbierać miód i zapylać tym samym pożytek. Potem występują duże przerwy między pożytkami, między rzepakiem, akacją, potem lipą, gryką. Wymaga to dokarmiania pszczół w trakcie sezonu, co jeszcze bardziej pogłębia trudności.
Czyli zbiory są po prostu mniejsze, tak?
Tak, mniejsze, trudniejsze.
A prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu Piotr Borowiak mówi, że liczba hodowców pszczół w dawnym województwie poznańskim, gdzie działa związek, no niestety spada.
Granica 1700 pszczelarzy nadal się utrzymuje, a było praktycznie ponad 1800. Powodem są różne sytuacje. Sytuacja po prostu w pasiekach, ale też i to, że wiek pszczelarza, bo to jest podstawowa też sprawa, że mamy pszczelarzy już coraz starszych. Młodsi po prostu nie za bardzo chcą się zainteresować pszczelarstwem. I tak samo i choroby, które występują wśród pszczół. Cena miodu, jaką widzimy na rynku, jest sprzed 10 lat, dlatego że to, co mamy w marketach i ten miód, który jest sprowadzany właśnie z państw, które ja już tutaj nie będę wymieniał, to wszystko rzutuje na cenę tego miodu. Zresztą wystarczy zobaczyć to po prostu w naszych marketach. Cena słoja 2-kilogramowego nawet nie odpowiada cenie kilowego miodu od pszczelarza.
Ile za taki miód od pszczelarza trzeba zapłacić?
No w granicach od 35 do 40 zł. Mówię to o kilogramie.
No tak, liczba pszczelarzy bardzo różnie to bywa, bo w okolicach Leszna ta liczba pszczelarzy utrzymuje się na stałym poziomie. Mówi Marcin Barczyk z Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie.
No wiadomo, jest to oczywiście pewien proces naturalny, gdzie starsze osoby odchodzą, nie mogą wykonywać zadań w pasiece, ale przychodzą nowi ludzie. No teraz właśnie po podliczeniu składek będziemy wiedzieć, ile osób z reguły wzrastało. Do tej pory było gdzieś tam, oscylowało wokół 930-950 członków i ta liczba się utrzymuje. Jednak jest to pszczelarstwo amatorskie w głównej mierze, dlatego że większość naszych członków to są osoby, powiedzmy, 55+, które przejmują pasiekę po swoim ojcu czy po dziadku, w związku z czym niejako pszczelarstwo nasze, w całej Polsce zresztą, ma charakter stricte amatorski. Zawodowców jest stosunkowo mało.
No tak, ale są takie rejony w Wielkopolsce, gdzie liczba pasiek jednak rośnie. Tomasz Janczarczyk hoduje pszczoły na północy Wielkopolski.
Generalnie jest coraz więcej pasiek, coraz więcej też pszczół, coraz to więcej osób profesjonalnie się tym zajmuje. Internet bardzo mocno pomaga w tym, żeby tych ludzi edukować, tak samo też mamy takie szkolenia wewnętrzne. Zrzeszamy się w związki, w koła, gdzie też szkolimy jeden drugiego, też jest duża pomoc pszczelarzy, także tam, gdzie to porządnie funkcjonuje, to naprawdę dobrze działa. Dokładnie to moi rodzice, ja razem z nimi, mamy razem 300 uli, także gospodarujemy w Szamocinie w północy Wielkopolsce. Rodzice nigdy mnie do tego nie zmuszali, ja do 18 roku życia mówiłem, że nie będę miał żadnych pszczół, bo one żądlą, a potem mi się zmieniło i tak już to zostało, także to chyba był klucz, że rodzice nie chcieli tego robić na siłę. Mamy pyłek, pszczeli, mamy propolis, pierzgę przez internet w ten sposób. Tutaj trzeba mocno szukać marży, no bo wiadomo, że każdy pośrednik, no to jest gorsza marża na produkcie, więc staram się sprzedawać całą naszą produkcję indywidualnie.
A nowością w branży są pasieki w miastach, mówi Mateusz Sikora.
Pojawiły się w ostatnim czasie pasieki miejskie, które wbrew pozorom całkiem dobrze sobie radzą, ponieważ no, w mieście nie ma aż tylu środków ochrony roślin, co na terenach rolniczych. Z kolei miasto też przez cykliczne nasadzenia kwiatów zapewnia kwitnące, nazwijmy to, łąki przez cały okres lata praktycznie, ponieważ taki standardowy sezon rolniczy dla pszczół się kończy właściwie w Wielkopolsce z lipami, czyli początek lipca już pszczoły zaczynają się rozglądać nerwowo za brakiem pożytku.
Czyli te słynne łąki, tak? Kwitne tak, w mieście tak. Państwu pomagają jednak.
Tak, to zdecydowanie pomaga i teraz właśnie chodzi o to, żeby jakoś w terenach pozamiejskich to rozbudować.
No i w Polsce mamy powrót do miodu. To trend związany z naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami i zdrowym odżywianiem. Popularnością cieszą się lokalne pasieki.
Wracamy do miodu. Oczywiście zwiększa się ilość spożycia miodu. Jest to środek naturalny. Dużo osób właśnie mówi, że skoro zażywają miodu, skoro jedzą, piją rozpuszczone we wodzie dzień wcześniej czy w nocy, mniej chorują. I to dość często właśnie się potwierdza wśród klientów, którzy mi mówią, że wcześniej nie spożywali tyle miodu, a obecnie spożywając miód w pewnym sensie się odporniają.
Co bardziej komu smakuje? I co po prostu łatwiej się przyswaja przez jego organizm. Obecnie jest coraz więcej osób, które po prostu nie używa cukru, wszystko słodzi miodem. Cały czas podtrzymują to pszczelarstwo.
Najbezpieczniej tradycyjnie od pszczelarza kupować, żeby mieć pewność, że ten miód jest najwyższej jakości, albo, jak to lubię powtarzać, wystarczy miodu nie popsuć po pszczołach i wtedy jest wszystko dobrze.
A w Wielkopolsce pszczelarzy wspiera też samorząd województwa. Ostatnio przekazał 2 miliony złotych na zakup ciasta pszczelego, które jest wykorzystywane w okresie bezproduktywnym do dożywiania pszczół. W naszym studiu Stanisław Duszczak, pszczelarz z Kurnika, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego i członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy pszczółki już wyleciały, już działają, już szukają?
Tak, teraz już na całego obloty pszczół możemy zauważyć. Był taki okres też na początku marca, gdzie takie przebudzenie nastąpiło, ale niestety później przyszły chłodniejsze dni i pszczoły z powrotem zaczęły pracować w ulu, a w tej chwili możemy je intensywnie, w intensywnych ilościach zobaczyć w przyrodzie, gdzie już te kwitnące różne drzewa.
No tak, bo kwiatów jest mnóstwo. Już w tej chwili przecież owocówki wszystkie prawie zaczęły, prawda, kwitnąć. One tak, już to tak, się jest, żywią tym?
Jest taka kumulacja w tej chwili, wysyp tutaj tych pożytków dla pszczół, bo nawet jeżeli nie byłoby tych kwiatów na owocach, to jest chociażby mniszek lekarski, tak, no tak. Którego też jest główny w tej chwili moment do zbierania pożytku, ale zaobserwowałem, że pszczoły w pierwszej kolejności jednak tam, gdzie wyżej chyba latają i rzeczywiście te drzewa owocowe są przez nie namiętnie oblatywane, natomiast te niskie przy ziemi mlecze popularne tutaj z taką nazwą w Wielkopolsce są już mniej w tym momencie przez nie oblatywane.
No to niech pan powie, tak, na przykład taka pszczoła sobie żywi się na takiej jabłonce, to taki wyjdzie miód jabłkowy?
No powiedzmy to ogólnie, nie da rady tak wyselekcjonować tego, co ta pszczoła przyniesie. Ta pszczoła przyniesie nektar z takiego drzewa owocowego, ale inne w tym czasie pszczoły latają do kwiatów z innych drzew, jak również właśnie jeszcze innych roślin kwitnących. Także na początku to tutaj zdecydowanie będzie to miód wielokwiatowy, aczkolwiek mieliśmy taką informację na przykład właśnie od jednego z sadowników, gdzie ma tylko sad czereśniowy, że pszczoły, które u niego są w tym sadzie, to że przynoszą miód czereśniowy. No to już, że tak powiem, subiektywna ocena.
Ale to smaku. Rzeczywiście może mieć smak czereśni, czy to, no bo ja na przykład wiem, jak na przykład kwiat pomarańczy to zupełnie inaczej pachnie niż pomarańcza, nie? No to zupełnie jest inny smak.
Tak, więc dokładnie. Ja też na swoim ogrodzie mogłem właśnie powąchać, jak pachnie grusza i naprawdę zdecydowanie w ogóle nie pachniała w tym momencie owocem gruszy, także to nie jest jakby wyznacznik w tym momencie tego smaku. Czyli może miód eukaliptusowy, którego w Polsce tutaj nie mamy, to chyba tak szłoby zidentyfikować.
Tak, troszeczkę czuć ten zapach taki drzewny. No tak, proszę państwa, gdyby mieli państwo jakieś pytania, sugestie, to ja już zachęcam teraz. 61 865 4654. Wszystko o miodzie dzisiaj, bo jest, wydaje mi się, że jest taka sytuacja trochę, można by powiedzieć, korzystna i niekorzystna zarazem, ale też może z tego coś dobrego wyjść, dlatego że był taki moment, że rzeczywiście pszczół zaczęło ubywać. Ludzie zaczęli kupować miód w marketach pochodzenia wątpliwego. Rzeczywiście mówiło się o Chinach najczęściej, że to jest miód z Chin. A teraz okazuje się, że są takie miejsca, w których pojawiają się młodzi pszczelarze, czyli ludzie, którzy nawet nigdy tym się nie zajmowali, ale nagle wkręcają się, mają sobie, stawiają sobie kilka takich uli, nawet dla siebie produkują tylko, czy dla najbliższych miody, jakiś taki renesans się pojawia. Czy pan widzi nadzieję w tym, że ludzie zaczynają szukać zdrowia w tym, co jedzą?
No myślę, że zdecydowanie tak. To nie tylko już same produkty, które można pozyskać dzięki pracy pszczół, czyli te wspomniane tutaj przez kolegów w wcześniejszych wypowiedziach miód, propolis, kit pszczeli, ale także i mleczko pszczele. Natomiast no, to jest też obcowanie na co dzień z naturą, z przyrodą. Można się nauczyć pewnych tutaj, jakby nie mówię, że pokornych podejść do tego, co natura potrafi uczynić, ale no, jest w tym momencie też szereg zachowań proekologicznych, tak? Czyli też pszczelarze tacy dbają od razu o tą bazę pożytkową, przynajmniej w obszarze, który mogą zagospodarować, czy którym dysponują. Tak? Także nie stawiają tych pszczół w taki sposób tylko dla samego ich stacjonowania, ale też jednocześnie dbają o tą bazę pożytkową. Rzeczywiście też, jak tu było wspomniane, internet jest taką w tej chwili dużą bazą wiedzy, ale tu też prosiłbym raczej podchodzić z dużą ostrożnością do niektórych wypowiedzi w internecie. To czasami niestety zauważyłem, są wypowiedzi osób, które mają jeszcze zbyt małe doświadczenie, a przekazują taką wiedzę, która no, może spowodować później kłopot udanego pszczelarza.
I to nie chodzi o to, że będzie pogryziony przez pszczoły, tylko że...
Tylko pszczoły nie przeżyją, czy ewentualnie nie będzie to dla niego satysfakcjonujące ostatecznie hobby, czy pasja tutaj.
Tak. No tak. Proszę państwa, 61 8654 654, witamy serdecznie panią Anię, a zaraz potem pan Bogumił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie teraz, jak sobie pan jest, studium się nasunęło, bo ja osobiście bardzo lubię miód rzepakowy, ale ostatnio się spotkałam z takim zdaniem, że żeby raczej tego miodu rzepakowego już nie wybierać na pierwszym miejscu.
Chociaż to jest pierwszy miód, zdaje się, bo to tak naprawdę
tak, ale
rzepak
właśnie
pierwszy.
Ze względu na to, że on jest w rzepaku i ten rzepak jest bardzo często nawożony tam różnymi rzeczami i że właśnie, żeby jednak z tego miodu zrezygnować.
No ja jakby tutaj tego poglądu do końca nie podzielam. My widzimy też jako pszczelarze duży postęp, jeśli chodzi o stosowanie właściwe, zgodne z zaleceniami producentów, środki ochrony roślin, jak również no, sankcje czy przepisy obowiązujące, jeśli chodzi o wykonywanie tych oprysków, dużo bardziej są przez rolników czy sadowników w tej chwili przestrzegane, z tego względu, że to grozi im, no, w tym momencie utratą dofinansowania z Unii Europejskiej na uprawach, które chcieliby prowadzić. No, faktem jest, że po już tym okresie kwitnięcia głównego, powiedzmy, tego rzepaku, pomału pszczelarz no, musiałby już te pszczoły stamtąd też przemieścić na kolejny ewentualnie pożytek, no z tego względu, że gdzieś tam w którymś momencie no, rolnik też jednak musi wykonać te zabiegi. On wykonuje je generalnie w okresie, w którym nie ma oblotu pszczół, ale no, gdzieś ta karencja, powiedzmy, do godzin rannych, no nie zawsze przy odpowiednio niesprzyjających warunkach, no jest dobra.
Ale to nie chodzi bynajmniej o glifosat, tak? Czyli to, co się no, używa
tego nie,
na końcu już,
nie
tak
powinno się, no, tego nie stosuje się właśnie w okresie, kiedy powiedzmy te główne obloty pszczół występują.
Pani Aniu,
tak,
jeszcze?
Ale czy to po prostu nie ciągnie tych do tych kwiatów, do tego pyłku? Tutaj o to bardziej chodziło, nie o to, że to w tym momencie, tylko że pewnie, że one, że te rośliny są tak bardziej nawożone. Ale teraz jak pan tutaj mówił, to nasunęło mi się jeszcze takie pytanie, bo no, jak tutaj pan wcześniej w jakimś tam, w tej sondzie mówił, że mają 300 uli na przykład i robi się różne te miody, no to państwo te ule przenosicie, że na przykład, nie wiem, 50 uli stawiacie tam, gdzie akurat kwitnie rzepak, czy potem No,
czy, to, czy też pszczoły wiedzą, gdzie mają lecieć?
Osoba, która mówiła o tej dużej pasiece, to jest akurat osoba, która ma w kilkunastu miejscach te rodziny pszczele i rzeczywiście no, gdzieś tam 20-30 rodzin pszczelich przy danym pożytku jest w stanie ulokować. Tak? To może być kilka lokalizacji, nawet też w danym momencie rzepaku, tak? Bo to w tym momencie pewno najczęściej jest w tej chwili pozyskiwane, no ale też oczywiście taka osoba może mieć te ule gdzieś w sadzie, także...
Ale chciałem pana jeszcze zapytać, czyli nie ma takiej możliwości, żeby była taka farma uli, na przykład, nie wiem, obok siebie 500, 1000 uli, raczej by no, chyba nie, to nie przeszło.
To tylko może mniej więcej tak wyglądać w okresie zimowli, kiedy już pszczoły nigdzie nie latają na żadne pożytki, to wtedy ewentualnie pszczelarz te rodziny pszczele w jednym miejscu chroni i kumuluje, natomiast to byłoby duże przepszczelenie, bo tak gdzieś racjonalna ilość rodzin pszczelich na kilometr kwadratowy to jest, no powiedzmy, do 8 najwyżej rodzin pszczelich na kilometr kwadratowy, a później mówimy o takim przepszczeleniu, kiedy rzeczywiście kolejki się tworzą na kwiatach, no, pszczoły po prostu ustawiają się w kolejkę, żeby na dany kwiat
no... No konkurencja się rodzi.
No, to właśnie. Od razu mam w głowie pszczółkę Maję i Gucia, jak tam chodzą do tych...
Także prosiłbym się jakby nie przerażać tym miodem rzepakowym. My bardziej w tej chwili staramy się też już nawet na etapie nasion tego rzepaku tutaj coś jeszcze więcej trochę zadziałać, dlatego że one mają taką zaprawę, która tam no, może być niekorzystna w dłuższym okresie jakby wegetacji tej rośliny, tak?
Dobrze, czyli państwo będziecie o to dbać, że my możemy być spokojni. Pani, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
Panią, proszę pamiętać, żeby nie przepszczelić tylko. Pozdrawiam i witamy pana Bogu. Miła, dzień dobry.
Dzień dobry, a szczególnie pozdrawiam panią Anię. Kiedyś w Związku Niewidomych w Ustroniu Morskim nas przyjmowała koło Związek Niewidomych z koła. Także pozdrawiam panią Anię, bo a teraz co do miodu. Macie tu zjadacza miodu, który 30 kilo tego rocznie zjada miodu.
Proszę bardzo.
Na miesiąc swoje. Teraz w tej chwili żona mi to włożyła do szklanki ciepłe, bo gorąco się nie kładzie. W tej chwili akacjowy. Już kończę. I czekam teraz za wielokwiatowym, bo mam swojego pszczelarza. On tam ma 10 uli i od niego zawsze co roku biorę. Jest sprawdzony miód i nie ma krzczony, bo są tacy pszczelarze, co mają 15 uli i wie pan, co robią, zimowy miód mieszają z wielokwiatowym, a ja kiedyś, 2 lata temu, my tak napadł jeden pszczelarz i wziąłem do Poznania, wysłałem próby i się okazało, że wie pan, co robią, gotują mlecz, ten skubany i wygotuje ten mlecz i potem słodzi go miodem pół na pół i leje do słoików i że to jest o, miód. Tak jest. Potrafią pszczelarze oszukiwać.
To najlepiej jednego zweryfikowanego pszczelarza, którego można...
No ja mam takiego swojego już zaufanego.
Cieszę się, bo po głosie słyszę też, że właśnie jest ten entuzjazm, jest ta siła witalna, którą miody właśnie nam dostarczają.
Tylko, że tak mówicie, że w Chinach Chin nie brać. Mój lekarz, co mnie leczy, był niedawno w Chinach 3 tygodnie i nieprawda, że Chiny są zanieczyszczone. Tam nie ma samochodów spalinowy, wszystko elektryczne, skutery elektryczne, rolnicy, wszystko, elektryka tam, fotowoltaika.
Tak, ale
to bardzo mało
tego
jest,
typu
ale...
zanieczyszczenia to owszem, może ich tam nie ma, bo rzeczywiście na samochody elektryczne tam się dużo stawia, ale chodzi o pozyskiwanie miodu i stosowanie pozaunijnych norm opryskowych.
Oni lepiej tworzą to niż zachodnia Europa, bo tutaj to same smody produkują w Niemczech, Francji, w Holandii, wszędzie. A tu Chiny, nie narzekajcie, bo Chiny są najczystsze teraz państwo. Oni dobrze produkują, tylko tak ich szkalują, bo oni wypierają wszystkich tych smodów, a swoje wpuszczają. Także miód tylko brać, a taki jak pan mówi, 300 uli, 500, to już jest przemysłowo, to jak fabryka przemysłowa, to już... Ja nie wierzę, żeby tam był też taki miód prawdziwy.
Ale to proszę uwierzyć, bo ktoś, kto nastawia się na utrzymanie się z tego typu działalności, nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek odchylenie od przepisów, norm i tego, co na stole później ma wylądować.
Ale nie norm. Ja kiedyś, dawno temu był taki u nas gospodarz, miał 300 uli, to całą wieś obstawił, całe lasy, a proszę pana, zaś tego miodu zimowego, jak po skarmianiu pszczoły już szykował ule na wiosenne, to proszę pana, ten wszystki miód mieszał gotowo w parnikach i lał do słoików, to takie, proszę pana, robią.
Panie Bogumiłe, bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, dzisiaj o miodzie, o tym, czy zwracają państwo na to, jaki państwo miód kupują i czy ten miód też jest dobry, bo to jest kwestia też smaku. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Zanim odbierzemy telefon od pana Tomasza, chciałem naszego gościa zapytać, czy można organoleptycznie stwierdzić, że miód jest dobrego pochodzenia, że jest smaczny, znaczy, że jest zdrowy, to nie wiem.
No,
chyba się nie da.
Musiałby ktoś wpierw skalibrować się odpowiednio na tego typu doznania. My tutaj nawet w Polsce dopiero niestety dopracowujemy się klasyfikacji tych miodów większej niż te podstawowe gatunki typu lipowy, akacjowy czy wielokwiatowy. Niektóre po prostu nie zostały sparametryzowane, ale cieszę się, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło się takiego wyzwania i w ciągu 2 lat powstanie baza miodów rzeczywiście odmianowych, prawdziwych, polskich, gdzie nawet właśnie pszczelarz, jaki taki prawie, że niemalże dawca genów, nawet tu z Wielkopolski, może pokazać, że ten miód na przykład akacjowy zawsze będzie miał jednak troszkę do mieszki rzepaku, dlatego że występuje w podobnym okresie, tak? I to nie będzie jako coś, co nie przestrzega normy, które są dla miodu akacjowego, tylko zostanie tak zaklasyfikowany. Także taka akcja teraz trwa.
No bo by trzeba było do ula nie wpuszczać pszczół, które przyniosą rzepak, jak jest akurat lipowy. No a tego nie jesteśmy chyba w stanie zrobić.
No tak się nie robi.
618-654-654. Panie Tomaszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja z inny temat chciałem poruszyć. Mam na... Oczywiście całym sercem za pszczelarzami. Mam nadzieję, że pan redaktor nie będzie musiał robić nowego programu o pszczołach, załóżmy za tydzień, 2 miesiące. Nie wiem, czy to jest fake, czy nie, bo w mediach, powiem tak, w mediach bardziej neutralnych coraz więcej jest komunikatów na ten temat, że rząd chce ograniczyć pszczoły, bo ponoć zaczynają szkodzić przyrodzie.
To panie Tomaszu, tak, to ja, właśnie o tym też właśnie chcemy porozmawiać. Dobrze, że pan dzwoni.
Dwa zdania chciałem wspomnieć, bo dla mnie to jest wiadomo, jaki rząd i zły i tak dalej. Nie mając za co się już teraz wziąć, to za pszczelarzy chcą i tu chciałem apelować do społeczeństwa, jeśli pszczelarze wyjdą na ulicę albo będą protestować, a ja wierzę, że tak się stanie, żeby społeczeństwo im pomogło, bo już nie mają, rząd nie ma co psuć, więc teraz bierze się za niszczenie dosłownie pszczelarstwa. A to nie będę, znaczy wiadomo w celach jakich to jest, tylko żeby importować jakieś miodopochodne wyroby z zagranicy. Tych pięknych Chin, co pan przed chwilą tam wspomniał poprzednio.
No, a tu Sarz mówi, że z Chin są bardzo dobre, więc wie pan.
No, także ja bardziej chciałem ten temat poruszyć, a przepraszam, że wszystkiego dobrego i żeby nie doszło do takiego czegoś, co tutaj wspomniałem.
Zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. Zaraz powiemy.
Zdanie chciałem, żeby, bo dla mnie ten spis, jak jest robiony, bo też spis robiony, jakieś numery mają mi nadam. Ja bym się nad tym zastanowił, czy warto się zgłaszać do tej agencji, bo jest też robione. To jest moje zdanie, a już nie...
Oj, coś nam pan ucieka. Panie Tomaszu, dobrze, zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze jeden telefon odbierzemy, bo słuchacz czeka tu. Dzień dobry, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchaczka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zainspirowaliście mnie państwo na temat miododajności. Organoleptycznie, no cóż, mogę powiedzieć, że lubię miody różnego rodzaju i kolekcja na półce tych maleńkich szkiełek z tym cudownym eliksirem jest, ale sprowokowaliście mnie państwo do tego, żeby zobaczyć i weszłam w internet i zobaczyłam, jak farmy fotowoltaiczne współpracują razem z
pszczelarzami
właśnie. No i tutaj właśnie sobie wzięłam, że to są inteligencje i fotowoltaika i pszczoły mogą funkcjonować w symbiozie, tworząc tak zwaną agrowoltaikę. No i tutaj właśnie te panele, które od czasu do czasu przejeżdżając i widząc, no, wielkie połacie tego, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jeżeli jest to obsiane i tam jest napisane, iż nie szkodzą sobie nawzajem, może wykorzystać akurat ten areał siewny na takie łąki. Nie wiem, co...
No, ja myślę, że w związku z tym, że takich farm fotowoltaicznych coraz więcej powstaje, to może też właśnie taka symbioza pszczół z prądem elektrycznym może gdzieś tam będzie. No właśnie, panie prezesie, jak to jest? Czy taka fotowoltaika może zaszkodzić w ogóle w jakikolwiek sposób? Bo to mówmy się, tam mule nie stoją, tylko tam są po prostu pewnie jakieś kwiaty. Czy
tak, skrana. Ale nie mamy jeszcze takich super naukowych, przebadanych tutaj doświadczeń, jak to ostatecznie wpływa na pszczoły. Na ten moment nie możemy powiedzieć zdecydowanie, że to jest coś złego, wręcz przeciwnie. Decyzje środowiskowe, które z reguły na tego typu panele fotowoltaiczne w formie farmy są wydawane, są no, w sumie atrakcyjne dla pszczelarzy, z tego względu, że one obligują danego właściciela do tego, aby obsiał to między innymi roślinami, które mają charakter miododajny, to roślinami, które też nie będą wymagały jakiegoś większego utrzymania, na przykład kończyna, po to, żeby też gdzieś tam tego dojścia światła do panelu fotowoltaicznego nie przesłaniać, tak? Także tutaj na ten moment no nie mogę jakby jednoznacznie się wypowiedzieć, że to jest coś złego. Takie współpracę taką nawiązujemy co jakiś czas i pszczelarze na ten moment nie skarżyli się w jakiś tam sposób, że to negatywnie wpływa, chociażby nie przez jakieś poblaski, czy utratę orientacji przez pszczoły, czy oddziaływanie tego pola akurat, jeśli chodzi o tą fotowoltaikę. A tu jeszcze wracając do wypowiedzi pana Tomasza, tych dwóch. Jeśli chodzi o numery weterynaryjne, no to my tu akurat jako Polski Związek Pszczelarski postrzegamy to pozytywnie, dlatego że od kilkunastu lat praktycznie Ministerstwo Rolnictwa poprzez powiatowych lekarzy weterynarii powinno doprowadzić do takiej ścisłej rejestracji. Tak? W tej chwili to niestety przepis był przepisem, a to umykało. Także nawet,
to znaczy, że każdy sobie może swój miód produkować bez jakiejś rejestracji?
Nie, właśnie wcześniej też ten wymóg był, tylko było trudniej być może to wyegzekwować powiatowym lekarzem weterynarii. Natomiast teraz dochodzi do takiej weryfikacji i po tych kilkunastu latach no, prawdopodobnie weterynaria no, gdzieś tam wyeliminuje tych osób, te osoby, które już się tym nie zajmują, które nawet no, zmarły w międzyczasie, a ta ewidencja była po prostu nieaktualna. Ja sam muszę się też temu poddać, także poczekam mam też kolejny jakby numer
realne
i będzie to,
liczby będą.
Będzie to tyle korzystne, że później stworzona zostanie baza, bo to będą dokładne położenia GPS-u, żeby właśnie tego przepszczelenia nie było, w przypadku jakichś chorób pszczelich, żeby nie dochodziło do zagrożenia. Ale jeszcze tutaj chciałem się odnieść do tego właśnie
Tak, bo teraz jeszcze ten wątek tych nowych przepisów, które mają...
Tak, to co pan Tomasz powiedział, to no niestety nie jest fake news. Też jako Polski Związek Pszczelarski zostaliśmy zaskoczeni tą informacją, że są tak daleko idące tutaj plany. Faktem jest, że to jest w tej chwili w fazie konsultacji i w dniu dzisiejszym też z Polskiego Związku Pszczelarskiego bardzo jednoznaczne i powiem szczerze, negatywne stanowisko zostało wystosowane.
Ale o co chodzi? Może spróbujmy wytłumaczyć, o co chodzi.
Chodzi o to, że ustawodawca gdzieś tu w tym swoim planie założył dużo większą ochronę owadów zapylających, ale innych niż pszczoła miodna. No niestety zapisy w tej chwili są tam w tych
regulacjach. Czyli za dużo pszczół jest.
Są takie, że pszczoła jest traktowana, ta pszczoła miodna, jako prawie że gatunek no, dominujący, czy niemalże inwazyjny gdzieś w obszarach, które ustawodawca uznaje za warte zachowania. I wprost ma być nawet zakaz lokowania czy umiejscowiania pszczół w parkach narodowych, w obszarach Natura 2000. Także w okresach bezpożytkowych, jeżeli ktoś chciał tam te ule przemieścić, żeby pszczoły dalej mogły do zimowli się tam rozwijać, no w tej chwili utraci to. To dotyczy też pewnego obszaru lasu.
Pan mówiła, to nie jest tak, że pszczoły mogą być trochę inwazyjne w tym sensie, że inne takie latające, zapylające mogą też być przez nie wypierane.
My tutaj upatrujemy główną przyczynę jednak w zmianach klimatycznych, w stosowaniu chemii w rolnictwie. To spowodowało też jakby zubożenie tej bazy pożytkowej, no plus monokultura, która gdzieś w tym rolnictwie zaczęła dominować. No brakuje tych nasadzeń śródpolnych, tych miec, które nie były, znaczy były obsadzone, znaczy samo naturalnie, że tak powiem, kwiatkami się pokrywały, także tego nam, tego w przyrodzie brakuje i w tym momencie naturalnie jakby te inne owady zapalające też, no... zaczęły znikać, tak? Natomiast pszczoła miodna jest jednak utrzymywana nawet w tych trudniejszych okresach. Rzeczywiście do zimowli, no, pszczelarz tam musi odpowiednio te pszczoły zakarmić, żeby tą zimę przeżyły i żeby wiosną znowu mogły cieszyć nasze oczy i zapylać rośliny, od których jesteśmy uzależnieni, jeśli chodzi o późniejsze produkty.
618-654-654. Czy państwo miodują? Mówiąc krótko, panie Adamie, dzień dobry.
Dzień dobry. Mioduję, ponieważ w Buku mam dostęp do bardzo dobrych tutaj zasobów miodnych. Nie wiem, czy to pan, który u pana w studiu dzisiaj występuje, zna tutaj pana Henryka, który...
Tak, doskonale. Henryka Rogozińskiego pozdrawiam, tak, jeżeli nas
dokładnie,
słucha.
Dokładnie. To jakby tutaj zapatruję się tylko i wyłącznie u nich i bardzo sobie chwalę miodek, jeśli mówimy o smaku i samym wyrobie, bo też miałem okazję kilkakrotnie pomagać przy właśnie pszczółkach, przy wyborze, przy samym zaglądaniu do uli i nawet zimowym przygotowaniu, także...
No to brawo panie Adamie.
Tak, znaczy miałem kilka okazji, no jakby tutaj rodzinne konotacje tutaj wchodzą w grę, ale nie ukrywam, że ten miód z roku na rok jest coraz trudniej im faktycznie jakby się przebić w porównaniu z marketowymi i niejednokrotnie będąc w markecie, widząc ten płynny miód, a ten jakby magazynowany u nas, no wygląda to trochę inaczej i pytanie o tą sztuczność i tak dalej, no nie jest jakby do końca nieuzasadnione, nie?
No panie Adamie, tutaj może odnosząc się właśnie do tego konsumentów ewentualnie, no jeżeli państwo rzeczywiście chcecie wychwycić taki miód w markecie, no od pszczelarza, to będzie bardzo ciężko, natomiast zwróćcie uwagę, że działania też organizacji pszczelarskich, które no reprezentują jednak interesy pszczelarzy, doprowadziły do tego, że już w tej chwili macie państwo z reguły na wieczku od słoika podane kraje w kolejności tam, powiedzmy, jak dany producent uznał za stosowne. Czasami są to literki i symbole, ale w tej chwili od czerwca doprowadziliśmy do tego, że już nie tylko będzie podana nazwa kraju, ale będzie też procentowy udział tego miodu w poszczególnych. I skończy się tak podawanie, że to właśnie te zapisy to już zostały wyeliminowane jakiś czas wcześniej, a teraz były podawane kraje, że była tam Ukraina, powiedzmy Chiny, Polska. No czasami naprawdę trafiłem w markecie 4 słoiki o tym samym nazwy miód wielokwiatowy, ale żaden z nich nie był taką samą mieszanką tych miodów z Unii i spoza Unii. W tej chwili, tak jak mówię, od czerwca nowo rozlewane przez dystrybutorów, właściwie konfekcjonujących ten miód, sprowadzających, importujących ten miód, mieszających go z krajowymi miodami, no będzie musiał mieć podaną procentową dokładnie tą wartość. Tutaj to wszystko, co powyżej 5% z danego kraju, będzie musiało być podane. Więc można się spodziewać, że czasami wyjdzie, być może na tym wieczku państwo zobaczycie, Polska 10%, Ukraina 90%, albo Polska 10%, bo te 10% to raczej jest takie minimalne oczekiwane, natomiast na przykład będzie jeszcze Chiny 50%, Chile 40%.
No dlatego zdecydowanie chyba lepiej wspierać lokalnych tutaj, jeśli się ma dostęp sprzedawców,
tak,
nie?
Bo nie było producentów. Takie modne było też w społeczeństwie powiedzenie, że Einsteina jakby tutaj cytowane, jeśli chodzi o przetrwanie ludzkości, że jak 4 lata wyginie pszczoła, to będzie właśnie te 4 lata wyginą, ale w tej chwili modniejsze i bardziej takie dla państwa, no wydaje mi się ważne hasło jest, to jest takie, że można owszem każdą ilość miodu zaimportować, bo to tylko kwestia gospodarcza i powiedzmy przedsiębiorczości, ale nie zaimportujemy zapylania. Ktoś musi to zapylić, dokładnie. Te produkty, te rośliny, więc to nasze pszczoły tutaj polskich pszczelarzy krajowych, waszych sąsiadów, zapylają te rośliny i powodują, że tej żywności mamy w Polsce no wystarczająco.
Panie Adamie,
tak jest.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Panie prezesie, no właśnie, jak to jest z tymi pszczołami? Czy to jest tak, że one są bardzo mocno zagrożone w tej chwili? Już pomijam te kwestie ustawodawcze, ale no, odchodzi się generalnie od tych bardzo szkodliwych dla nich herbicydów, oprysków. Czy jest taka szansa, że zaczniemy coraz zdrowiej jeść jednak? Mam na myśli miód, że będzie w tym miodzie coraz mniej.
No tutaj zapewniam, że obaw co do miodów, które są wypuszczane na rynek przez pszczelarzy, czy poprzez nawet te jednak firmy konfekcjonujące miód, no jest kontrolowany przez na przykład Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Także to są kontrole nad
tym. Ale słyszeliśmy tu, że ten miejski miód czasami potrafi być zdrowszy, lepszy, dlatego że w miastach są te łąki kwietne i nie ma oprysków.
Tak, ale tutaj w tym momencie możemy mówić raczej o śladowych ilościach, które no też być może są oczywiście niepożądane, tak, ale takie, które w tym momencie instytucja je badająca uzna, że mieszczą się w jakiejś normie dopuszczalnej, tak.
Mhm. A niech pan powie, czy zdarzają się na przykład ludzie, którzy mają sobie na ogródku, stawiają sobie jeden ul, i z tego ula korzystają. Czy to jest realne w ogóle, takie coś, tak na taką mikroskalę, tylko dla siebie?
Oczywiście, ale to tak jak to, co wspominałem od kilkunastu lat, taki nawet jeden ul trzeba było zgłaszać. Oczywiście gdzieś tam prawdopodobnie z nawału pracy i tym, że weterynaria musiała się zajmować kolczykowaniem na przykład bydła i tak dalej, to w tej chwili też zajmuje się jednak bardzo szczegółową ewidencją i rejestrem właśnie tych pszczelarzy. Owszem, jak w ulu mamy 50 tysięcy pszczół, to nie zakolczykujemy ich, tak, ale już ul udaje się sparametryzować, znaczy zlokalizować i w tym momencie, no, można tak zrobić rzeczywiście, ale nawet ten jeden ul musi być zgłoszony do weterynarii. No
tak, praktycznie mapa pszczół jest...
Teraz dopiero z tego, co widzimy, właśnie jest szansa na to, że lekarz weterynarii będzie miał to pod kontrolą i będzie mógł też na tej mapie pewno dokonywać przemieszczenia się, jeżeli tak jak jest obowiązek zgłaszania tych pasiek wędrownych, to co mówiłem, że jeżeli ktoś przewozi z jednego pożytku na drugi, to musi to zgłaszać i to też nawet między powiatowymi lekarzami weterynarii funkcjonuje, czy powinno funkcjonować. Jeżeli będzie ten system, to będzie też taka tu możliwość weryfikacji tego.
Większa harmonia będzie
mogła. Tak, powiedzmy, no też tu duże uznanie dla Związku Pszczelarzy w Chodzieży, czyli też taki dawniejszy, powiedzmy, Piła, ten obszar właśnie północny naszego regionu, z tego względu, że to oni też stworzyli tam taki system właśnie ewidencji już dla swoich potrzeb. Objęli to tym systemem pszczelarzy ze swojego związku. W tej chwili pomału włączyli też Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu i w Kaliszu, także tu Wielkopolska jakby jest już, można powiedzieć, w jakiś tam sposób możliwa do kontroli, ale ważne jest, żeby ten system był jednak ogólnokrajowy, czyli na poziomie lekarzy, powiatowych lekarzy weterynarii.
Jeszcze mam dwa pytania. Czy można zaszkodzić sobie miodem? To znaczy, czy można popsuć miód? Może tak najpierw. Czy można tak go wyprodukować, żeby było po nim niedobrze, albo żeby pszczołom zaszkodzić?
O takich przypadkach nie słyszałem, dlatego że pszczoły same tutaj, tak właśnie już wspominając wielokrotnie, ten miód miejski, to tam, no państwo, no widzicie, owszem, jest też, tak, tu kolega przywoływał, że samochody pojawiają się elektryczne, tak, ale tych spalinowych jest jeszcze sporo i widzimy, że trend raczej będzie ponownie ku, być może motoryzacji jednak spalinowej też w jakiejś części. To pszczoła, no tutaj akurat ma do czynienia z tymi groźnymi substancjami, ale to swoim kosztem swojego życia, swojego zdrowia dokonuje jakby tutaj oczyszczenia tego miodu, że on w ramkach i później przy miodobraniu jest miodem o bardzo dobrych parametrach.
Czyli pszczoła bierze na siebie to zanieczyszczenie.
Na siebie, tak, to można powiedzieć, no, kolokwialnie na klatę bierze to że tak jest. No.
Taka wątroba pszczoły to może wyglądać potem źle, bo jak jest za duże zanieczyszczenie. Proszę państwa, no w zasadzie tak, no musimy kończyć. Już za 7 minut godzina 13, przepraszam. No, moglibyśmy jeszcze o tym miodzie. A pan, który najbardziej lubi miód? Który jest najlepszy?
Ja osobiście na włociowy. Jest to jedyny miód, który potrafi, że tak powiem, radzić sobie z męskimi czasami problemami. Nie mówię, żebym miał, ale zapobiegawczo pewno można, tylko że no, nawłoć też jest traktowana w tej chwili już od dłuższego czasu jako roślina inwazyjna, no, ale jest jej sporo, powiedzmy, gdzieś ten miód można pozyskać w późnym
tak
okresie jesiennym.
Dla mnie, jakie męskie problemy może pomagać, skoro już tyle tych problemów panowie mają, więc trudno powiedzieć, w jakim obszarze. Ale sobie państwo przeczytacie w internecie. Bardzo dziękujemy. Stanisław Duszczak, Polski Związek Pszczelarski, pszczelarz z Kórnika. Dziękuję państwu bardzo za telefony. Trochę rzeczywiście się okazuje, że nie jest tak prosto z tymi pszczołami. I życzymy udanego sezonu, żeby wszystko pięknie spływało do słoiczków później.
Dziękuję bardzo. W imieniu pszczelarzy
Wielkopolski. Dziękuję, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
W środku dnia.